Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W encyklice Ut Unum Sint Jan Paweł II potwierdził nieodwracalne zaangażowanie Kościoła w ruch ekumeniczny, przypomina Franciszek w 25. rocznicę tego dokumentu.
Wśród chrześcijan wzrasta autentyczne braterstwo, ale pojawiają się też nowe podziały, tym razem wokół kwestii etycznych związanych z małżeństwem i rodziną, zauważa ksiądz Andrzej Choromański z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Bazylika Grobu Pańskiego ponownie została otwarta dla wiernych. To ważny krok, bo nie wolno poddawać się lękowi, uważa kustosz Ziemi Świętej.
25 maja witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dziękując za owoce ekumenicznego zaangażowania Jana Pawła II, Franciszek zastanawia się, jak daleka przed nami jest jeszcze droga do pełnej jedności chrześcijan. Ojciec Święty pisze o tym w liście z okazji przypadającej dziś 25. rocznicy encykliki Ut Unum Sint. Podkreśla w nim, że podpisany przez papieża Polaka dokument utwierdził nieodwracalnie ekumeniczne zaangażowanie Kościoła katolickiego.
Za encykliką Ut Unum Sint przypomina, że uprawniona różnorodność nie sprzeciwia się jedności Kościoła, ale przyczynia się znacznie do wypełnienia jego misji. Dziękując za to, co już udało się dokonać, Franciszek pisze, że podziela zdrową niecierpliwość tych, którzy uważają, że można i powinno zrobić się więcej na drodze budowania jedności. Wyraża też przekonanie, że nie może zabraknąć wdzięczności za to, iż w ciągu ostatnich dziesięcioleci podjęto wiele kroków, by zaleczyć wielowiekowe rany. Wylicza, że wzrosły wzajemna znajomość i szacunek, pomagając przezwyciężyć głęboko zakorzenione uprzedzenia. Rozwinął się dialog teologiczny i dialog miłosierdzia, a także różne formy współpracy w dialogu życia na poziomie duszpasterskim i kulturowym. Dziękując za wszelkie ekumeniczne działania, Franciszek zachęca chrześcijan, by w oczekiwaniu na wspólne sprawowanie Eucharystii zaufali Jezusowi, który jest z nimi na tej drodze.
Chrześcijanie zbliżają się do siebie, traktują się jak bracia, ale zarazem dzielą się na nowo wokół istotnych kwestii dotyczących życia, rodziny czy pojmowania ludzkiej płciowości. Taki stan ekumenicznych relacji wyłania się z minionych 25 lat od czasu podpisania encykliki Jana Pawła II Ut Unum Sint.
Papież Franciszek dziękuje dziś Bogu za drogę, jaką pozwolił przebyć chrześcijanom w poszukiwaniu pełnej jedności. W Papieskiej Radzie do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan pracuje ksiądz Andrzej Choromański, jest tam odpowiedzialny za relacje multilateralne. Jego zdaniem podstawowym osiągnięciem minionego ćwierćwiecza jest zmiana mentalności.
Już Jan Paweł II 25 lat temu w encyklice pisał, że największym osiągnięciem ekumenizmu jest właśnie odnalezienie braterstwa pomiędzy wierzącymi w Chrystusa. Że ci, którzy poprzednio uważali się za nieprzyjaciół, teraz traktują się jako bracia. Wciąż jeszcze bracia rozłączeni, ale jednak bracia. I to jest największym osiągnięciem całej drogi ekumenicznej. Ale poza tym jest wiele innych. Dialogi bilateralne, dialogi multilateralne. Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan prowadzi 14 dialogów dwustronnych z różnymi kościołami, poczynając od kościołów oczywiście prawosławnych, starożytnych kościołów wschodnich, poprzez cały świat protestancki, czy to będą luteranie, kościół reformowany, anglikański, metodyści, nawet grupy ewangelikalne i pentakostalne, też mamy takie dialogi. Poza tym relacje chociażby ostatnich papieży z innymi przywódcami kościołów, czy to będzie patriarcha Konstantynopola, czy to będzie arcybiskup Canterbury, czy wizyty Ojca Świętego chociażby dwa lata temu w Światowej Radzie Kościołów w Genewie. To są wszystko znaki tego przełomu, jaki nastąpił od nieprzyjaźni do braterstwa takiego autentycznego.
Choć stan ekumenicznych relacji jest dziś pozytywny, to jednak na drodze do jedności nie brak też przeszkód. Powodują je nie tylko istniejące nadal różnice doktrynalne, ale również i przede wszystkim nowe odstępstwa od chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa i ludzkiej płciowości.
Problemy doktrynalne pozostają i one nie zostały wszystkie rozwiązane, dotyczące Eucharystii, dotyczące rozumienia Kościoła, też rozumienia wiary, świętych dogmatów, oczywiście nie mówiąc już o takich dogmatach jak powiedzmy prymat papieża. Także te problemy istnieją. Inna kategoria problemów to są problemy moralne, które dzisiaj dzisiaj stają się coraz bardziej powodem rozłamów i to nie tylko pomiędzy kościołami, ale wewnątrz kościołów. Tutaj mamy kwestię rozumienia małżeństwa i rodziny, podejście kościołów do tak zwanych związków jednopłciowych, tutaj nie ma jedności. Tu są problemy, które istnieją w kościołach i stają się czasami przyczyną nowych napięć w dialogach ekumenicznych.
Po prawie 2 miesiącach zamknięcia w Ziemi Świętej otwarto kościoły dla wiernych z możliwością uczestniczenia w liturgii. Wśród nich została otwarta także Bazylika Grobu Pańskiego. Ostatni raz świątynia ta była tak długo zamknięta dla wiernych w XIV wieku, przypomniał ojciec Francesco Patton.
Kustosz Ziemi Świętej wskazał, że ze względu na wciąż obowiązujące środki ostrożności, otwarcie to jest częściowe, z ograniczoną liczbą wiernych, z odpowiednimi zabezpieczeniami. To jednak bardzo ważny krok, zaznaczył, nawet jeżeli jest to jeszcze faza rekonwalescencji, a nie uleczenia. Podkreślił także, że bardzo ważną rzeczą jest, aby się nie poddawać strachowi.
Zarówno obecnie, ale także w perspektywie przyszłości robimy wszystko, aby zapewnić konieczne środki ostrożności. Ale trzeba także myśleć o powrocie któregoś dnia do normalności. Powiedziałbym nawet, że strach przed zarażeniem powinien się już zmniejszać, gdyż w przeciwnym wypadku będą ludzie, którzy z lęku przed zarażeniem nie będą spali po nocach, czy nie pocałują nawet własnego dziecka, a to byłoby w pewnym sensie wejściem w fazę znieczulonej antropologii i niosłoby ze sobą bardzo złe skutki. Tak więc ostrożność tak, poszanowanie dla innych tak, ale przesadne obawy nie, smutek nie, ani też myślenie, że tak już będzie zawsze.
Misjonarki miłości uratowały od śmierci głodowej co najmniej 40 tysięcy rodzin zamieszkujących slumsy Kalkuty. Ich sytuacja dramatycznie pogorszyła się po wprowadzeniu przez indyjskie władze obostrzeń związanych z pandemią. Zamknięcie kraju sprawiło, że z dnia na dzień ludzie pozostali bez środków do życia i jakiejkolwiek nadziei na wsparcie.
Duchowe córki matki Teresy z Kalkuty wystarały się o konieczne pozwolenia na możliwość przemieszczania się i każdego dnia jeździły do slumsów i dzielnic nędzy samochodami wypełnionymi żywnością. Towarzyszył im zawsze ambulans, by w razie potrzeby nieść pomoc medyczną. Bez tego wsparcia tysiące ludzi nie przeżyłoby czasu zamknięcia. Większość utrzymuje się z dorywczej pracy i żebraniny, a teraz nie ma takiej możliwości, podkreśla arcybiskup Thomas Nzouza. Misjonarki miłości wspierały także ludzi, którzy przybyli do Kalkuty w poszukiwaniu dorywczej pracy, a po ogłoszeniu zamknięcia kraju nie mogli wrócić do swych wiosek. To ogromne zaangażowanie arcybiskup Kalkuty nazywa służbą miłosierdzia w czasach zarazy. Podkreśla, że siostry są na pierwszej linii walki z nędzą, pogłębioną przez koronawirusa, także w innych zakątkach Indii.
Od czasu wykrycia pod koniec lutego pierwszej infekcji liczba zarażonych koronawirusem w Pakistanie stale rośnie. Caritas Pakistan rozdziela żywność wśród najbiedniejszych i informuje, jak uniknąć zarażenia. Obecnie w kraju jest ponad 50 tysięcy chorych, a ponad 1000 osób zmarło.
Od czasu wprowadzenia restrykcji, m.in. zakazu wychodzenia z domów, w beznadziejnej sytuacji znalazły się szczególnie osoby ubogie i bezrobotne oraz ci, którzy pracowali na dniówki. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Bez pomocy Caritas te osoby zginęłyby nie z powodu koronawirusa, ale z głodu. Rząd ogłosił plany pomocy, ale nie zrobił wiele, aby je wdrożyć, mówi dyrektor Caritas Pakistan Amjad Gulzar.
Sytuacja ograniczeń z powodu koronawirusa spowodowała ogromne cierpienie ludzi w związku z utratą pracy i środków do życia. Najbardziej ucierpiały osoby żyjące za dniówkę, nierzadko pracujące cały dzień na to, aby wieczorem nakryć stół dla swojej rodziny. Caritas wkroczyła do akcji, aby pomóc szczególnie takim osobom. Dostarczamy im paczki z pomocą żywnościową, które pozwalają z dnia na dzień przeżyć 4-5 osobom. W ten sposób wspieramy ponad 5 tysięcy rodzin. Oprócz tego staramy się zbierać informacje o pandemii, aby uświadamiać społeczeństwo, jak chronić się przed zarażeniem COVID-19.
Brytyjska sekcja papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprosiła Brytyjczyków do codziennego odmawiania dziesiątka różańca. Realizuje również projekt popularyzacji Pisma Świętego z myślą o najmłodszych odbiorcach Słowa Bożego.
W ramach projektu Biblia dla dzieci w serwisie YouTube codziennie publikowane są domowe nagrania ludzi, którzy czytają i komentują fragmenty Biblii w taki sposób, aby ich przekaz był czytelny i zrozumiały dla dzieci. W akcji biorą udział zarówno księża, w tym 25 biskupów, jak i osoby świeckie, a jej podstawę stanowi oczywiście słynna Biblia w czerwonej okładce Bóg przemawia do swoich dzieci, która od ponad 40 lat towarzyszy małym katolikom na całym świecie. W maju brytyjska sekcja Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprosiła również rodziny oraz katolickie szkoły w Wielkiej Brytanii do codziennego odmawiania jednego dziesiątka różańca w intencji pokoju na świecie i wstawiennictwa Matki Bożej za rodzinami w Syrii oraz wdowami i sierotami w Nigerii. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Mama dziecka z zespołem Downa pozwała rząd w związku z prawem do aborcji, które obowiązuje w Wielkiej Brytanii. Jej zdaniem dyskryminuje ono dzieci z upośledzeniem i traktuje jak obywateli drugiej kategorii.
W Anglii, Szkocji i Walii można legalnie dokonać aborcji do 24 tygodnia ciąży. Jeżeli jednak badania pokażą, że dziecko jest niepełnosprawne, wówczas można legalnie usunąć ciążę także po przekroczeniu tego terminu. Takie rozwiązanie zaproponowano Merle Wilson, gdy była w 34 tygodniu ciąży ze swoim synem, u którego stwierdzono zespół Downa. Teraz żąda, aby prawa nienarodzonych niepełnosprawnych dzieci zostały zrównane z prawami zdrowych płodów. Mam dwóch synów, jeden jest zdrowy, a drugi niepełnosprawny. Kocham i cenię ich jednakowo. Tymczasem prawo mojego kraju wmawia mi, że mój syn z Downem jest gorszy, uważa Lia Wilson. Pozew zostanie złożony w Sądzie Najwyższym w przyszłym tygodniu. Sędzia zdecyduje, czy ta przełomowa sprawa może zostać rozpatrzona.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazów. Tak psalmista nazywa tych, którzy chodzą drogą przykazań i zachowują je do końca. Zachowywanie bowiem prawa Bożego jest podstawą dostąpienia daru wiecznego życia, czyli szczęścia, które nigdy się nie kończy. Na pytanie bogatego młodzieńca: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Chrystus odpowiedział: jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. To Jezusowe wezwanie jest szczególnie aktualne w dzisiejszej rzeczywistości, w której wielu ludzi żyje tak, jak gdyby Boga nie było. Pokusa urządzenia świata i swego życia bez Boga, albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań, bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam. A życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga, w końcu obracają się przeciw człowiekowi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.